Większość Polaków pod niemiecką okupacją, mimo grożącej im za to śmierci, starała się pomagać Żydom.
W pobliżu miejsca obchodów swoje spotkania zorganizowali przedstawiciele skrajnej prawicy. Szans na wspólne polsko-ukraińskie obchody w tym roku po prostu nie było, mówią zgodnie politycy rządzący i opozycji, odnosząc się do jutrzejszej 83. symbolicznej rocznicy rzezi wołyńskiej.
Z uwagi na napięte relacje Kijowa i Warszawy, właśnie na tle historycznym nie dojdzie tego dnia do spotkania prezydenta Polski i Ukrainy. Maciej Kluczka.
Wszystko za sprawą niedawnej decyzji prezydenta Zełenskiego, który jednostkę wojskową uhonorował imieniem UPA, a więc żołnierzy odpowiedzialnych za wymordowanie Polaków w 1943. roku, mówił prezydent Karol Nawrocki.
Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
W rocznicę rzezi wołyńskiej wspólnie już spotkali się prezydenci Kwaśniewski i Kuczma oraz Duda i Zełenski. Dziś jest to po prostu niemożliwe, mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
Trudno wspólne obchody, jeżeli zupełnie niedawno pan prezydent Zełenski posunął się do tego, że ludobójców gloryfikuje.
Były wiceszef polskiej dyplomacji Andrzej Szejna z Lewicy ma nadzieję, że mimo tych napięć obchody przebiegną spokojnie.
Ważne jest to, że doszło do spotkania prezydenta Zełenskiego i prezydenta Nawrockiego w Ankarze.
Prezydent Karol Nawrocki uczci pamięć ofiar, składając wizytę na Podkarpaciu. Maciej Kluczka, TOK FM.
200 osób starło się w środę we Lwowie z wojskowymi i policją.
Tłem tego starcia jest postępująca frustracja młodych ludzi związana z poborem do wojska. Eksperci ostrzegają, sytuacja może odbić się na bezpieczeństwie kraju. Więcej o sprawie wie Tomasz Orchowski.
Ukraina zmaga się z coraz większym mobilizacyjnym kryzysem. Terytorialne Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego ma tragiczną opinię w sieci. Od jakiegoś czasu pojawiają się filmy zakamuflowanych ludzi, po prostu łapiących mężczyzn na ulicach. Do tego dochodzą doniesienia o szeregu skandali korupcyjnych. W tym tygodniu miał miejsce najbardziej wyraźny przejaw tego narastającego kryzysu. Po tym, jak rekruterzy we Lwowie zatrzymali 30-latka, na miejscu zebrała się grupa około 200 osób. Głównie młodzi ludzie krzyczeli hańba, wywrócili wojskowy samochód za napaść na policjanta. Zatrzymano 23-latka. Jurij Honczarenko, szef Platformy Analitycznej Ukraiński Klub Bezpieczeństwa, w rozmowie z Kijów Post ostrzega: z problemu politycznego i społecznego sytuacja staje się zagrożeniem dla bezpieczeństwa. W obronie mundurowych wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński resort obrony podkreśla: z całej sytuacji najbardziej cieszy się wróg. Tomasz Orchowski, TOK FM.
A dopóki Ukraina walczy, Rosja nie zaatakuje NATO na dużą skalę, wojska Moskwy nie wtargną, przejścia przez granicę nie będzie.
Mówił o tym w poranku TOK FM Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Jeśli Ukraina padnie, to jest więcej niż prawdopodobne. Nie dlatego, że Putin będzie miał armię, tylko dlatego, że Putin będzie miał wielką Ukrainę z ogromnym ruchem oporu, ludźmi, którzy byli gotowi ginąć za flagę ukraińską na ramieniu, i on ich zmusi do walki na kierunku zachodnim po to, żeby te wojska, mówiąc brzydko, wytracić, żeby tą siłę żywą wytracić.
Czyli chwileczkę. Pana teza jest taka, że w przypadku przegranej Ukrainy w tej wojnie armia ukraińska byłaby skierowana przeciwko NATO przez Putina?
A to w jakikolwiek sposób szokuje pana redaktora?
W ogóle tak nie myślałem.
Bo historyków, którzy znają sposób prowadzenia wojen przez Federację Rosyjską, to nie szokuje w żaden sposób. Podobnie zresztą żołnierzy. Wybór jest bardzo prosty. Można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
Przymus walki będzie, zdaniem Siewiery, polegał na szantażu stosowanym przez Rosjan w Donbasie czy wschodniej Ukrainie. Tam mężczyźni są zmuszani do podpisywania wojskowych kontraktów, bo Rosjanie grożą im oraz ich rodzinom mieszkającym na okupowanych terytoriach.
Miało być, nie było i nie wiadomo, czy i kiedy się odbędzie. Mowa o spotkaniu liderów koalicji, do którego, jeśli wierzyć różnym plotkom, miało dojść pod koniec tego tygodnia. Wiele też wskazuje na to, że z premierem Donaldem Tuskiem mieliby rozmawiać tylko niektórzy koalicjanci.
Łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim. Powiedz, co w ogóle wiemy na ten temat?
O tym, że do spotkania liderów powinno dojść, bo już od dawna to grono się nie zbierało, zaczęło się mówić, gdy po wybuchu afery w szpitalu południowym w Warszawie ruszyła dyskusja o naprawie systemu wynagradzania i zatrudniania lekarzy. Zaś konkretniejsze terminy pojawiły się w środę, gdy ministra zdrowia przedstawiła swoje propozycje. Mówi lider Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty.
Będzie spotkanie koalicji w tej sprawie. Nie wiem kiedy. Myślę, że czas dojrzał do tego, żeby to zrobić. Im szybciej to będzie, tym lepiej. Myślę, że w tym tygodniu, najdalej w następnym się spotkamy.
Ale jak twierdzi TVN24, mieliby w nim udział wziąć jedynie Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i wypowiadając się przed chwilą Włodzimierz Czarzasty. Pominięte miałyby być Paulina Henik-Kloska z Centrum i szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szef klubu ludowców Krzysztof Paszek, którego o to zapytałem, nic na ten temat nie wie. Wie za to, że wokół spotkań liderów robi się chyba zbyt wiele szumu.
Nie ma co demonizować spotkań liderów, bo liderzy przy takiej skali wyzwań, zarówno tych dotyczących spraw wewnętrznych, ale i też zagranicznych, są w nieustającym kontakcie. Działania rządu, działania koalicji są na bieżąco koordynowane.
Ale jednocześnie polityk PSL-u przyznaje, że kwestia zmian w ochronie zdrowia jest jednym z tych tematów, które koalicja musi wspólnie rozwiązać, a liderzy muszą wspólnie ustalić jasny kierunek, w którym te zmiany pójdą.
A to był Wawrzyniec Zakrzewski.
Coraz drożej na stacjach paliw. Tydzień temu benzyna i olej poszły w górę o 80 groszy w związku z likwidacją rządowego pakietu obniżek CPN, a teraz czekają nas kolejne podwyżki.
Skąd ten wzrost cen? O tym Bartosz Kędziołka.
Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego, na dużej części stacji przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
To skutek m.in. podobnej eskalacji konfliktu amerykańsko-irańskiego na Bliskim Wschodzie.
Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej. To sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Gdynia na jeden dzień stanie się stolicą Kaszub. Jutro odbędzie się tam 27. Światowy Zjazd Kaszubów.
Wydarzenie to wpisuje się w setne urodziny miasta i zostało przygotowane z dużym rozmachem. Na gości czekać będą dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
Lubłetni Kaszebi z całego świata serdeczno rycza 11 Lepińca do Gdynie, chterny Westunie na jeden dzień stolicą Kaszub.
Symbolicznie w roku setnych urodzin naszego miasta możemy wrócić do naszych korzeni.
Pokazać, że Kaszub to nie tylko skansen, to młodzi ludzie, którzy dbają o tożsamość kaszubską, o język. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kif Office, współczesne aranżacje kaszubskich utworów. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników, artystów.
Będzie rzutnia do głazów. Pierwszy rekord świata w rzucie stolema.
Podejmiemy próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
I rycza serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiebów w Gdynie. Do uzdrzeni.
Zachęcali organizatorzy zjazdu, na który Kaszubi z południa przyjadą trzema specjalnymi pociągami, a z północy przypłyną kutrami i pomerankami. Święto rozpocznie przemarsze przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.
Dwunasta 11 jest z nami Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Docierają do nas kolejne informacje o aktach przemocy, nękania osób z innych państw, głównie Ukraińców. Ataki mają podłoże narodowościowe i ksenofobiczne. Pani jako pełnomocniczka do spraw równego traktowania przedstawiła apel związany z tymi przestępstwami i czytamy w nim, że apelują państwo, jak rozumiem miasto Wrocław, o wrażliwość, czujność i solidarność społeczną. Reagujmy na przemoc, mowę nienawiści i dyskryminację. Jeśli jesteście świadkami i świadkiniami takich zdarzeń, prosimy o zgłaszanie ich odpowiednim służbom. No właśnie, zgłaszanie jasne, ale co zrobić, kiedy nie ma na to czasu, bo akt przemocy odbywa się tu i teraz. Jak reagować?
Bardzo istotne jest reagowanie i to reagowanie w taki sposób, żeby był też bezpieczny dla nas. Mówię o tym, zaczynam od tego, dlatego że bardzo częstą przyczyną, dlaczego ludzie nie reagują, jest to, że
obawa o własne zdrowie.
Oczywiście. Albo o to, że właśnie będę musiała konfrontować się na przykład z agresją. Więc wezwanie pomocy, takie podstawowe w sposób bezpieczny dla siebie, ale też dokumentowanie wydarzenia, nagranie, zapamiętanie ważnych szczegółów, zabezpieczenie tej osoby poszkodowanej, zwrócenie się do niej z pomocą jest także sposobem reagowania i także okazaniem wsparcia.
Co dalej? To znaczy, jeśli w tym momencie taki sposób działania nie przyniesie rezultatów?
No, myślę, że tutaj nasze doświadczenia też pokazują to, że jeżeli są świadkowie, a większość tych aktów przemocy czy aktów nienawiści nie odbywa się w próżni. Zazwyczaj ktoś widzi, słyszy, czyta, bo mówimy też czasami często o przemocy w internecie, to zawsze jest jakiś sposób, żeby zareagować. Można zgłosić, oczywiście nie tylko mówimy w przestrzeni publicznej do organów ścigania, czy w ogóle wezwać pomoc, to jest podstawowe, ale także zgłosić na przykład mowę nienawiści w internecie. Wiem, że osoby na tle narodowościowym, choć nie tylko, doświadczają bardzo szeroko zniewag, zastraszania, mowy nienawiści właśnie w tej przestrzeni internetu. Więc zgłaszanie takich informacji, zatrzymywanie tej sytuacji, reagowanie jest niesłychanie ważne. My często też mówimy, że w takiej sytuacji bezpośredniej, kiedy jesteśmy w przestrzeni publicznej, bo te akty, to często są też akty takie słowne, od tego się zaczyna, takie
które
werbalne.
Mamy już chyba coraz bardziej niestety znormalizowane i to mnie martwi.
Tak, tak. I niestety też pokazuje to nasza diagnoza we Wrocławiu, że rzeczywiście większość osób, która doświadcza przemocy czy nienawiści w przestrzeni publicznej, na przystankach, na ulicach, na przykład tramwajach, ale nie tylko, to jest przemoc werbalna i rzeczywiście wydaje się, że ona jest znormalizowana, szczególnie jeśli też takie przekazy płyną w mediach, na przykład od polityków i polityczek, czy osób, które też jakoś naszą debatę publiczną modelują. I wydaje się, że to jest znormalizowane. Wydaje się bardzo często osobom, że to jest zbyt błahe na przykład, żeby reagować, ale wiem, że ma bardzo duży wpływ na poczucie właśnie takiego zastraszenia dla osób, które tego doświadczają. I co więcej, jeśli dochodzi do takiej nienawiści czy przemocy ze względu właśnie na jakąś narodowość czy jakąś inną cechę grupową, to jest zawsze sygnał nie tylko do tej osoby, tylko do całej społeczności. Bardzo krótki, my was tutaj nie chcemy, nie czujcie się bezpiecznie i dlatego tym bardziej należy reagować, bo to dotyka zawsze większej społeczności.
No i chyba też związane jest również z tym, że brak reakcji na takie wydawałoby się mniej szkodliwe działania ośmiela napastników do tego, żeby te działania przesuwać i łamać kolejne granice.
Oczywiście, zaczyna się od słów, zaczyna się zawsze od języka i od przyzwolenia i braku reakcji, a potem kolejne kroki i tego też doświadczamy nie tylko we Wrocławiu, ale też w innych miastach, bo oczywiście mówimy też w kolejnych krokach o jakiejś izolacji, o potem już przemocy fizycznej, może dochodzi też przemoc psychiczna i na każdym tym etapie, na każdym tym kroku można reagować, warto reagować, tym bardziej warto reagować na samym początku, kiedy jesteśmy świadkami, świadkiniami właśnie takiej mowy nienawiści czy ataków chociażby werbalnych.
To zapytam na koniec krótko. Jest pani pełnomocniczką do spraw równego traktowania we Wrocławiu, no więc nie jest to cały kraj, ale jedno z największych miast w Polsce i faktycznie liczba tych aktów przemocy zwiększa się powyżej błędu statystycznego. To jest ten moment, w którym trzeba apelować?
Myślę, że każdy moment jest dobry, by apelować, ale tak, myślę, że to napięcie, które obserwujemy, tak jak powiedziałam, nie tylko we Wrocławiu, mówi się coraz częściej o takiej niechęci wobec migrantów, migrantek czy uchodźców, uchodźczyń, jest coraz powszechniejsze i doświadczamy tego, tak jak powiedziałam, i w przestrzeni publicznej, ale też w internecie. I jak najbardziej, i co ważne, oczywiście ważny jest głos władz miasta, ważny jest głos polityków, polityczek, ale ważny jest też głos każdego mieszkańca i mieszkanki, no bo nikt nie żyje z nas w próżni, więc nawet jeżeli możemy zareagować reagować i mieć wpływ na naszych najbliższych, rodzinę, sąsiadów, osoby, z którymi pracujemy, to też jest istotne, to też jest bardzo ważne, by reagować.
Bardzo dziękuję. Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania, była z nami. Za kilka minut po informacjach porozmawiamy o kolejnych problemach byłego szefa Najwyższej Izby Kontroli.
Autopromocja.
W najbliższym programie Wspólna Sobota zastanowimy się, czy 1000 zł za muzyczny koncert to duża kwota.
Hit me baby one more time, Britney Spears, to bym zobaczył za takiego tysiaka, ale ona już nie koncertuje, natomiast porozmawiamy o jej fenomenie.
Przyjrzymy się także wielkim produkcjom filmowym, ponieważ na ekrany wchodzi długo wyczekiwana Odyseja.
Wspólna Sobota. Zapraszamy od godziny 10.
Anna Sobańda
i Przemysław Pozowski.
Do usłyszenia.
Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
U cioci na imieninach, gdy uczta się rozpoczyna, odjadła stu się ugina, tylko wątroba smutna jest. Proliver Cardio, przed ucztą się zawsze warto. Proliver przy okazji serce też.
Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
Bo w Media Expert taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki. 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.21. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. W Jedwabnym rozpoczęły się uroczystości 85. rocznicy mordu Żydów. Według ustaleń śledztwa IPN dokonali go Polacy z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska w pobliżu uroczystości zorganizowały swoje spotkania. Do Jedwabnego przyjechali także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, a także zastępca prezesa IPN-u dr Mateusz Szpytma. 13 lipca rozpoczną się prace ekshumacyjne na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Prace potrwają do 7 sierpnia. Wezmą w nich udział także polscy specjaliści, pracownicy IPN-u oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zakończyła się ewakuacja mieszkańców Ornety, którzy z powodu znalezienia arsenału z czasów II wojny światowej musieli na czas podjęcia pocisków opuścić domy, poinformowała policja w Lidzbarku Warmińskim. Kontrterroryści zabrali 5 pocisków i granatów. Nadal zabezpieczamy około 200 sztuk amunicji, ale to już nie powoduje konieczności ewakuowania ludzi, dlatego mieszkańcy mogą wrócić do domów, podała policja.
12.23, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Maciej Czapluk, Polityka Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dużo dzieje się wokół byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wybranego za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, Mariana B. Musimy tak mówić, bo mamy już do czynienia z aktem oskarżenia. I czego ten akt oskarżenia dotyczy? Jakich nieprawidłowości w działaniach prezesa i funkcjonowaniu NIK-u dopatrzyła się prokuratura?
To znaczy on dotyczy, on się chyba bezpośrednio nie łączy z działalnością pana Mariana, że tak powiem, jako prezesa NIK-u, ponieważ on dotyczy wydarzeń, kiedy pan były prezes już faktycznie tę rolę piastował. Natomiast to chodzi o to, jak rozumiem, to jest odprysk tej sprawy słynnej kamienicy pana byłego prezesa i o to, że on namawiał urzędników, jak rozumiem, Urzędu Skarbowego, no mówiąc w skrócie, do tego, żeby ten mu przekazał informacje objęte tajemnicą skarbową, a dotyczącą właśnie między innymi kontroli, jakie Urząd Skarbowy i jakie, zdaje się, Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło wobec byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli w związku właśnie z tą sławną kamienicą.
Ale jest też tak, że to jest jedna rzecz, to jest jeden związek, znaczy Marian B. był już prezesem Najwyższej Izby Kontroli, aczkolwiek rzeczywiście ta sprawa nie była powiązana bezpośrednio z jego funkcjonowaniem i z funkcjonowaniem Najwyższej Izby Kontroli jako takiej. Natomiast jak pan ocenia stopień poważności tej sprawy? To znaczy, czy ten odrysk, czy ta sprawa może doprowadzić Mariana B. do jakichś poważnych konsekwencji prawnych, o których mówiło się, kiedy ta sprawa wyszła na jaw?
No, ciężko nam tutaj, prawda, nie znając akt sprawy, tak dywagować. Natomiast no, wydaje się, że jest to sprawa od tak długiego czasu, bo ona się zaczęła jeszcze, przypomnijmy, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, które wybrało pana Mariana na funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli, czyli od 2000 mniej więcej chyba 19 roku. No i wydaje się, że po takim czasie, jak prokurator najpierw postawił zarzuty, a teraz skierował akt oskarżenia do sądu, no to wydaje się, że tam chyba jest materiał dowodowy zebrany prawidłowo i obszernie, tak bym zakładał. A co do konsekwencji prawnych, no to zdaje się, że tam no jest zagrożenie realnym jakby pozbawieniem wolności. Natomiast no wydaje się, że pewnie do więzienia pan Marian nie trafi, no bo zakładałbym, że to może być jakiś wyrok w zawieszeniu albo coś takiego. Natomiast wydaje się, że faktycznie no wyrok karny jak najbardziej mu grozi.
To jest też zaskakujące pewnie wielu obserwatorów sceny politycznej, że te sprawy związane z przedstawicielami poprzednich władz, które toczą się od 2019 roku chociażby. Chodzi o to, że sprawy dotyczące osób związanych z polityką ciągną się tak długo. I teraz to jest pytanie, czy wszystkie sprawy związane z podobnymi przestępstwami potencjalnymi ciągną się tak długo? Czy może jednak jest tak, że jest jakiś opór prokuratury przed działaniem wobec osób, które piastowały kiedyś wysokie stanowiska?
No, myślę, że tutaj to trzeba by to trochę chyba rozdzielić jednak, ponieważ wydaje się, przynajmniej z tego też, co media opisywały, co można było gdzieś tam usłyszeć, no że tutaj jakby wszczęcie tego postępowania i celowo nie finalizowanie go, tak, poprzez, nie wiem, stawianie zarzutów czy poprzez właśnie kierowanie aktu oskarżenia do sądu, miało być takiego pewnego rodzaju, bym powiedział, zabezpieczeniem Prawa i Sprawiedliwości, żeby mieć tego pana Mariana B. pod, że tak powiem, kontrolą, tak? Czyli na zasadzie takiej, że no my tutaj, prawda, mamy materiał przygotowany, ale jak, prawda, będzie wszystko tak, jak trzeba w NIK-u, no to może go do sądu nie skierujemy. Natomiast no, zarzuty zostały mu postawione w 25, już nie pamiętam teraz miesiąca, no i teraz mamy połowę 26 roku, no to...
Rzecz przyspiesza.
Szczerze mówiąc, rzecz przyspiesza i wydaje mi się, że to już jest taki raczej normalny tok procedowania prokuratury. Tak bym to opisał.
To jest jedna sprawa dotycząca Mariana B., ale jest też audyt, który obecny szef Najwyższej Izby Kontroli Mariusz Haładyj zlecił w sprawie tego, jak Izba funkcjonowała w latach 2021-2023. I z tego audytu wynika, że Izba przeznaczyła blisko 270 tysięcy złotych na zewnętrzne opinie prawne. Część zamawianych analiz miała dotyczyć spraw bezpośrednio związanych z decyzjami i sytuacją Mariana B. 270 tysięcy za tego typu działanie, za taką obsługę prawną i medialną, to jest dużo czy mało?
No właśnie, to dobre pytanie, no bo sama kwota wydaje się, no nie jest jakaś porażająca. W sensie, no 270 tysięcy złotych na obsługę prawną, powiedzmy, jakby na razie przynajmniej, urzędu, tak, w ciągu 2 lat, no to nie jest kwota jakaś powiedzmy, która pewnie byłaby jakaś przesadzona. Natomiast no tutaj faktycznie znak zapytania jest pod tymi przedmiotami tych umów, tak, no bo jeśli faktycznie było tak, że pan Marian zamawiał te opinie, a one jakby nie do końca dotyczyły działalności urzędu, a bardziej działalności jego, nawet nie jako prezesa, tylko jego po prostu jako osoby, czy też tam się przewija wątek, prawda, jego syna i tak dalej, no to to już jest kontrowersyjne i to już jest też pewnie, no, może być rozpatrywane w kategorii jakichś nadużyć.
A takie audyty mogą mieć jakieś konsekwencje, chociażby dyscyplinarne?
To znaczy dyscyplinarnych teraz to już chyba
już
nie, no bo
nie
pan Marian już prezesem nie jest, tak. Natomiast no wydaje się, że jeśli by prokurator uznał, że to faktycznie była jakaś niegospodarność czy jakieś tam przekroczenie uprawnień i tak dalej, no to w grę ewentualnie wchodzi po prostu jakaś odpowiedzialność karna.
Bardzo dziękuję. Maciej Czapluk z Polityki Insight był z nami. 12:29. Za chwilę wracamy do sytuacji na zachodzie Europy. Patryk Strzałkowski, dziennikarz zajmujący się klimatem, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie wiem, czy pamiętają państwo jeszcze o tych skrajnych upałach sprzed kilkunastu dni. Mieszkańcy zachodniej Europy już sobie przypomnieli, bo w Hiszpanii szaleją pożary spowodowane również kolejną falą temperatur w okolicach 40 stopni. Jest kilkanaście ofiar śmiertelnych żywiołu. Do Włoch też nadeszła trzecia tego lata fala upałów z temperaturami, które mogą sięgnąć 45 stopni Celsjusza. No to jeszcze raz, na co przekłada się taka temperatura w nas i w naszym otoczeniu?
No to są temperatury, które trzeba powiedzieć bez ogródek, są groźne dla zdrowia, a nawet życia, szczególnie biorąc pod uwagę to, że nie jesteśmy do nich przygotowani z jednej strony pod kątem infrastruktury, mieszkań, z drugiej strony naszych przyzwyczajeń. Jeśli ktoś, osoby z Polski, jeśli znają temperatury rzędu 37, 38, 40 stopni, to znają je być może z wakacji w tropikalnych państwach, jednak czym innym jest taka temperatura, kiedy ktoś jest w hotelu z klimatyzacją, a czym innym jest w domach, gdzie nie ma klimatyzacji, w budynkach, które są dostosowane do tego, żeby trzymać ciepło zimą i do polskiego klimatu, a nie do tego, z czym mierzymy się teraz. To jest problem nie tylko u nas, ale też w reszcie Europy i niestety dlatego te upały są bardzo poważnym zagrożeniem.
I będą coraz poważniejszym również dla Polski. Wydaje się, że w ostatnich latach te fale takich największych skrajnych upałów 40 stopni więcej nas omijały. Teraz już mieliśmy przykład najwyższego odczytu temperatury w historii pomiarów, tak? 40,5 stopnia w Słubicach. I wydaje się, że to nie było ostatnie słowo tego lata.
W prognozach jest kolejna fala upałów w przyszłym tygodniu, chociaż jak patrzę sobie na najnowsze modele, najnowsze prognozy, no to nie będą to raczej, przynajmniej z tego, co widzimy teraz, aż tak takie wysokie temperatury. Nie będą to, przynajmniej nie wydaje się, żeby były to kolejne rekordy, ale 35 stopni znowu może zawitać, szczególnie na zachodzie Polski.
Niemniej jednak katastrofa klimatyczna trwa. Cele porozumienia paryskiego światowego porozumienia paryskiego z 2015 roku, czyli zahamowanie wzrostu temperatury do tej średniej wartości nie większej niż 1,5 stopnia, 2 stopnie w stosunku do epoki przedprzemysłowej, już chyba nie mają szans na realizację. Co dalej?
No, 1,5 stopnia, rzeczywiście ten cel bardziej ambitny porozumienia nie ma szans na realizację, bo praktycznie już jesteśmy w tym miejscu. Mamy za sobą już pojedynczy rok, kiedy ta temperatura została przekroczona, a kwestią w zasadzie kolejnych kilku lat jest tego, żeby średnia wieloletnia, bo to do niej odnosi się porozumienie, została przekroczona. Ale trzeba pamiętać, że no, klimat nie działa w ten sposób jak światowe porozumienia i nie jest tak, że z 1,5 stopnia wskakujemy od razu w 2 i 1,7 jest mniej groźne niż 1,9 i tak dalej, więc tak naprawdę nie powinno to oznaczać, że załamujemy ręce i uznajemy, że się nie udało, tylko wręcz przeciwnie, że zdwajamy nasze wysiłki, żeby te konsekwencje, które widzimy już teraz, nie stały się za kilkanaście lat jeszcze dużo groźniejsze.
Klimat też nie działa wstecz, czyli nie jest też tak, że pewne spustoszenie, które zostało dokonane w przyrodzie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, da się odbudować.
Jak najbardziej i w przyrodzie, i w tym, czego doświadczamy na co dzień, dlatego jednocześnie z zatrzymywaniem globalnego ocieplenia, czyli z ograniczeniem naszych emisji gazów cieplarnianych, musimy myśleć i musimy działać o przystosowaniu się do tych nowych, groźniejszych warunków, czyli do tego, że takie fale upałów, jak mieliśmy pod koniec czerwca, będą się u nas zdarzać, że susza jest już właściwie nie okazjonalnym kataklizmem, a permanentnym stanem i musimy adekwatnie do tego dostosowywać nasze rolnictwo, naszą infrastrukturę i od poziomu rządowego, administracyjnego, po też nasze własne nawyki i działania w życiu codziennym.
Skoro mowa o infrastrukturze, to przytoczmy wypowiedzi z dziennika La Repubblica. Włochy, jak wspominaliśmy, już mierzą się z kolejną falą upałów. W miastach pełnych betonu i asfaltu odczuwalna temperatura jest skrajnie wysoka, piszą dziennikarze La Repubblica. No i eksperci z włoskiego Komitetu Badań Naukowych ustalili, że w zabudowanych częściach Florencji odczuwalna temperatura to prawie 45 stopni, w przemysłowej strefie Rzymu 57 stopni. To ogromne wyzwania przed nami, żeby choć trochę zminimalizować tak skrajnie wysokie odczuwalne temperatury.
Tak, i mamy zjawisko miejskiej wyspy ciepła, z którego, co ważne, żeby sobie zdawać sprawę, jest szczególnie widoczne nocą i dlatego jest to też groźne dla naszego zdrowia, bo nie tylko w ciągu dnia doświadczamy wtedy tej bardzo wysokiej temperatury, ale też mamy w miastach czy w budynkach, w których mieszkamy, nocą również trwający upał. Zresztą sam mogę powiedzieć, że w moim mieszkaniu przy tej największej fali upałów ostatnio temperatura nie spadała poniżej 30 stopni i to jest problem, dlatego że ten tak zwany stres cieplny w pewien sposób się odkłada w naszym organizmie. To znaczy, jeśli nie możemy w nocy odpocząć, wyspać się komfortowo w temperaturze niższej niż te 30 stopni czy 28, to przez wiele dni ten stres cieplny odkłada się i ma niestety negatywny wpływ na nasze zdrowie. Nie jesteśmy w stanie później radzić sobie z tą jeszcze wyższą temperaturą w trakcie dnia.
Bardzo dziękuję. Patryk Strzałkowski, dziennikarz zajmujący się klimatem, był z nami. W studiu Rafał Hirsch. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
EKG po godzinie 12.40. Inflacja.
Tak, inflacja, bo jesteśmy po publikacji nowej projekcji inflacyjnej z Narodowego Banku Polskiego. To jest taki bardzo szeroki dokument zawierający bardzo dużo różnych prognoz. Nazwany jest od inflacji, bo ona jest najważniejsza dla Banku Centralnego, ale tam jest cała masa różnych innych parametrów, czyli prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, tego jak będą rosnąć nasze wynagrodzenia, co będzie się działo z bezrobociem i tak dalej, i tak dalej. Warto na to rzucić okiem, bo takie prognozy pojawiają się raz na 4 miesiące. To jest nowa prognoza już uwzględniająca efekty wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem, bo ta poprzednia z marca jeszcze była przedwojenna, więc tu się sporo pozmieniało. Co się pozmieniało i w którą stronę, o tym więcej za kilka chwil.
Rafał Hirsch zostaje z Państwem. EKG po informacjach o 12.40.
Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
Carrefour w sumie najlepszy jest.
Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
Czyli?
Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony.